Drodzy bracia i siostry, tekst wszystkim nam bardzo dobrze znany, ale jest to tekst, jeden z tekstów najbardziej niepokojący, jakie odnajdujemy na stronach Ewangelii. Być może jest to podstawowy test dla nas, test z naszego chrześcijaństwa. Tutaj właśnie następuje decydująca próba naszej wiary. Nie chodzi tu o jakiś artykuł credo, czyli wyznania wiary, przed którym należy zgiąć kolana i go po prostu rozumowo przyjąć, ani też o trudne przykazanie, do którego należy dostosować swoje życie i po prostu według niego układać je. Stajemy w obliczu co najmniej szczególnego zachowania się ojca wobec syna, który przecież roztrwonił majątek z nierządnicami, wydał tą część, którą otrzymał i dopiero wtedy zechciał, bądź został przymuszony do powrotu do domu. Stajemy wobec szczególnego zachowania ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Popatrzcie, ile gestów miłości w tak krótkim zdaniu. Ujrzał go, wzruszył się, wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję i w dodatku go jeszcze ucałował. Ale co my myślimy o tych wszystkich gestach ojca wobec tego marnotrawnego syna? Czy bylibyśmy w stanie je zaakceptować? Czy ojciec czasami nie przesadził wobec tego, który przecież wziął połowę majątku i tak po prostu odszedł z domu? Czy akceptujemy to zachowanie ojca i to w dodatku, czy akceptujemy je bez zastrzeżeń? Nasze chrześcijaństwo mierzy, jakby spierało się tutaj z tymi otwartymi ramionami ojca. Jednak jest to próba przede wszystkim dla naszego serca. Czy zdolne jest ono znieść ten ogromny i szalony gest ojca, ten gest jego miłości? Czy wreszcie potrafimy przebaczyć Bogu jego słabość? Słabość wynikającą z miłości do człowieka. Jednym słowem, czy jesteśmy w stanie przyjąć, a co więcej, włączyć się w jego strategię miłosierdzia. Jezus opisuje tutaj ojca, który posługuje się szalonymi, nieprzewidywalnymi gestami ojca w stosunku do syna. Szalonymi gestami, które sprawiają, że zwycięża miłość. I to zwycięża w sposób szczególny, bo zwycięża tutaj słabością. Spróbujmy przez chwilę postawić się jakby w szkole Jezusa. Poczujmy się jak uczniowie, którym Bóg każe napisać wypracowanie na temat moja opowieść, moje opowiadanie o marnotrawnym synu. Jak ja napisałbym moje opowiadanie o marnotrawnym synu? Czy byłoby ono rzeczywiście takie, jak nakreślił je ewangelista Łukasz? Ja napisałbym je mniej więcej tak. Historię o młodszym synu zostawiłbym mniej więcej taką, jaka jest ona w Ewangelii Łukaszowej. Może troszkę bym dodał na temat tego rozrzutnego życia. Dołożyłbym tam troszkę kolorów, żeby była bardziej wyrazista ta postać. Ale napisałbym zupełnie inaczej o starszym synu. O tym, który pozostał wierny. No bo jak to? Przecież oberwało się tutaj w tej przypowieści Jezusa właśnie jemu. Właśnie temu, który pozostał wierny, można powiedzieć, że do samego końca. Ale na czym ta jego wierność polegała? Czy ona rzeczywiście wypływała z czystej miłości? Ja napisałbym o tym synu lepiej, żeby pokazać, jak jego postać kontrastuje właśnie z tym młodszym synem. Żeby na jego tle dużo lepiej była widoczna ohyda grzechu, którego dokonał się młodszy syn, którego dopuścił się młodszy syn, który roztrwonił majątek z nierządnicami, z jakimiś koleżkami, gdzieś daleko w świecie, żeby stanowił takie piękne tło wobec obrzydliwości młodszego syna. Przede wszystkim moja opowieść jednak mocno by odbiegała, jeżeli chodzi o postać ojca. Nie wiem, czy bym zaakceptował taką wersję, którą podaje nam ewangelista Łukasz. Chyba włożyłbym tutaj w usta ojca jakieś takie mocne, kwieciste kazanko do syna, jakieś takie mocne, trudne słowa, żeby sobie zapamiętał. Może brzmiałoby to mniej więcej tak. Jesteś zakałą rodziny. Co za hańba dla naszego domu. Pomyśl sobie, co teraz ludzie powiedzą. Pomyśl sobie, co powiedzą o tobie, a co powiedzą dopiero o nas, o naszej rodzinie. Czy czujesz się dobrze z tym, że odszedłeś, straciłeś wszystkie pieniądze z nierządnicami, kolegami, przyjaciółmi, którzy cię kopnęli, gdy byłeś już goły? Czy czujesz się dobrze, wracając do talerza, do domu, na który sam naplułeś? Mniej więcej tak by brzmiały moje słowa. Ale na koniec jeszcze oczywiście bym dodał jakąś karę dla niego. W końcu zrobił coś strasznego. Roztrwonił majątek ojca, swój majątek i to jeszcze w taki sposób. Zbawienna nauka, taka na koniec, żeby już na pewno zapamiętał, zrozumiał. Może zapytałbym go jeszcze, czy wie, co musi zrobić, żeby odzyskać moje zaufanie. Czy wie, co musi zrobić, żeby być godnym mieszkać znowu pod dachem tego domu? Oddałbym to wypracowanie Panu Bogu, dumny z siebie, z tego, jak pięknie je napisałem, czy jak realistycznie, jak przecież bardzo rozumnie przemyślałem postawy tych wszystkich trzech mężczyzn, ojca i dwóch synów. A co na to Pan Bóg? Na tą moją piękną, jakże rozsądną wersję? Myślę, że On by wziął czerwony długopis, skreśliłby tą moją piękną opowieść, to moje piękne opowiadanie. No i myślę, że nic ponad dwóje to bym raczej nie dostał. Pan Bóg dopisałby na końcu właśnie te słowa. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go, wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Popatrzcie, jak postać opisana przeze mnie, daleka by była od tej, którą oferuje, którą prezentuje Pan Bóg. Ta pełna przebaczenia, bezinteresownej miłości, moja, taka rozsądna, taka sprawiedliwa przecież, ale jakże odbiegająca od obrazu Boga. Dochodzę do wniosku, że moje wypracowanie byłoby zupełnie chybione. Właściwe rozwiązanie jest zupełnie inne. Można powiedzieć, że nic z tej nauki, całej Ewangelii, z tego wszystkiego, że nic nie zrozumiałem. Nie potrafię znieść tych ramion otwartych, tego serca tak potężnego miłością, którego logika nie zgadza się z logiką moją. Nie umiem przyjąć serca, którego wielkość jest tak bez miary, którego logika jest dla mnie tak nielogiczna. Nie rozumiem głównej postaci, właśnie postaci tego ojca. Popatrzcie, ilu z was napisałoby podobną przypowieść jak ja, podobne opowiadanie jak ja, z tym moralizatorskim kazankiem do syna, z tą karą oczywistą na koniec, z tymi pouczeniami. Popatrzcie, jak w naszym życiu bardzo często odbiegamy od tego, co nam podaje Pan Bóg. Od tej miłości przebaczającej, którą On nam oferuje. Od tej miłości przebaczającej, którą On nam każe się w życiu kierować. Przyjrzyjmy się naszemu życiu. Przyjrzyjmy się i zacznijmy dostosowywać je do wymagań Ewangelii. Jest taki obraz Rembrandta. Spróbuję Wam go tak namalować słowami. Spróbujcie go sobie wyobrazić. Obraz właśnie powrotu marnotrawnego syna. Ojciec, czcigodny starzec, w szeroko rozpostartym płaszczu, o obliczu promieniującym radością, mimo że jego oczy są jakieś takie wyblakłe od wielkiego płaczu. Ręce silnie opierają się na ramionach syna, jakby chciały mu powiedzieć: ty już więcej nie odchodź. Zrozum i bądź przy mnie, ja tego pragnę. Ręce ojca są różne. Jedna dłoń ojca jest taką dłonią mężczyzny, spracowaną, silnie spoczywającą na ramieniu. Druga dłoń jest dłonią inną, taką delikatną, kobiecą. Można powiedzieć, że jest dłonią matczyną. Popatrzcie, jak te dwie ręce, tak prosty znak, jak te dwie ręce pięknie obrazują właśnie to, jaka jest miłość Boga. Konkretna, jasna dłoń mężczyzny, ale również delikatna, tuląca do piersi dłoń kobiety, dłoń matki. Nasze życie, nasza miłość ma być właśnie odzwierciedleniem tych dwóch dłoni. Miłości konkretnej i miłości delikatnej. U stóp ojca klęczy właśnie młodszy syn, który powrócił ze swoich wojaży. Klęczy w takim półcieniu, swoją głowę opierając na piersi ojca. Starszy syn, gdzieś z boku, widzimy jego profil, grymas na twarzy, niezadowolenie, zaciśnięte pięści, wyraz jego gniewu, jego buntu wobec słabości i postawy ojca. Drodzy bracia i siostry, zastanówmy się, czy ten obraz nie jest może takim zdjęciem zrobionym gdzieś tam może z ukrycia komuś z nas, czy też każdemu z nas. Zdjęciem, na którym musimy odnaleźć swoją osobę. Czy czasami gdzieś tam w życiu właśnie nie jesteśmy tym starszym synem, który wścieka się, gniewa się na słabość ojca, która wynika z jego miłości. Zastanówmy się, czy nie jesteśmy tym starszym synem, który patrząc z zazdrością, patrząc z nienawiścią na dobro, jakie dzieje się gdzieś obok. Drodzy bracia i siostry, żebyśmy byli właśnie jak ten ojciec, pełni miłości, miłości przebaczającej. Miłości, która chce przytulić powracające dziecko do serca, a nie wygłosić mu zbawienną naukę. Bądźmy wreszcie jak ten młodszy syn, który rozpoznając swoją biedę, widząc ją, przychodzi, klęka i prosi o przebaczenie. Który wie, gdzie się uciec, gdy jest trudno. Bądźmy jak ten młodszy syn, który, można powiedzieć, że najlepiej nam obrazuje sytuację, jaka dokonuje się w konfesjonale. Człowieka, który przychodzi, pada na kolana. Człowieka, który wyznaje swój grzech. Ale człowieka, który przychodzi do miłości. Do miłości przebaczającej. Bądźmy takim ojcem, takim młodszym synem. Broń Boże, drodzy bracia i siostry, nie bądźmy tym starszym, który ocenia, który się gniewa na miłość.